Napisała pani książkę Sekrety największej nagrody filmowej, Oscary. Udało się pani odkryć, dlaczego to właśnie te nagrody wśród całej rzeszy innych, być może sprawiedliwiej wydawanych nagród artystycznych, budzą aż takie emocje?
Wydaje mi się, że dlatego, że one są taką kwintesencją Hollywood. Wszyscy raz do roku siadamy, zostajemy zaproszeni na tą wspaniałą ceremonię rozdania Oscarów i przez te prawie 100 lat, bo zbliżamy się do setnej rocznicy przyznania pierwszych Oscarów, udało się Hollywood nas zaczarować, czyli przekonać nas, że tak naprawdę stanięcie na tej scenie w Los Angeles i odebranie tej złotej statuetki to jest najlepsze uczucie, jakie może się przydarzyć każdemu filmowcowi, że to jest taki szczyt marzeń filmowych. I kiedy przyglądamy się tym pięknym ludziom w tych pięknych strojach, którzy ze łzami w oczach odbierają te statuetki, to z jednej strony jesteśmy w to zaangażowani jako widzowie, jako wielbiciele kina, a z drugiej strony mam wrażenie, że sami trochę wyobrażamy siebie samych, co by było, gdybyśmy odbierali taki Oscar, gdybyśmy mogli za to podziękować. No a jednocześnie no, cały przepych tej gali zdecydowanie sprawia, że nawet jeśli inne nagrody filmowe są prawdopodobnie ważniejsze, to te najbardziej rozbudzają wyobraźnię.
No właśnie, mamy Złote Lwy, mamy nagrody BAFTA. Mamy przeróżne wyróżnienia, ale gdybyśmy tak spytali na ulicy największe osiągnięcie aktora filmowego, to na pewno powiedziałby Oscar.
Tak, to jest bardzo ciekawe, dlatego że kiedy się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście mamy tych nagród dużo. W ostatnich latach coraz więcej, bo coraz więcej najróżniejszych gremiów przyznaje swoje nagrody. Ale jest pewna różnica, bo kiedy pomyślimy na przykład o nagrodach na festiwalach, chociażby o Złotej Palmie w Cannes, no to to są nagrody, które dostają filmy, których my jako widzowie jeszcze nie widzieliśmy. Tak? To są te nagrody, które film dostaje, kiedy dopiero wchodzi do dystrybucji. Oscary wyróżniają się tym, że są nagrodami przyznawanymi pod sam koniec sezonu, tak? Myśmy mogli już obejrzeć te wszystkie filmy, poznać tych aktorów, poznać te historie. To też sprawia, że jesteśmy dużo bardziej zaangażowani w tą rywalizację, no bo wiemy, kto ze sobą rywalizuje. Od momentu ogłoszenia nominacji do momentu gali oscarowej cała grupa osób nadrabia te oscarowe występy, oscarowe filmy. No i to też jest bardzo ciekawe, bo właśnie przez ostatnie lata powstało wiele nowych nagród. One także mają swoje ceremonie, które są transmitowane, no nie wiem, jak SAG Awards przyznawane przez Stowarzyszenie Aktorskie, ale to nie jest nic w stanie zrównać się z Oscarami, jeśli chodzi i o prestiż, no i właśnie o tą magię tej nagrody.
Nadrabiamy. Rzeczywiście sama ostatni miesiąc prawie mieszkam w kinie, żeby zobaczyć wszystko, o czym będzie mowa podczas tej gali, ale też dystrybutorzy są sprytni, ponieważ celują właśnie wtedy, w drugą część sezonu z filmami, żeby nie zostały one zapomniane.
Tak, to jest niesamowite, dlatego że kiedy prześledzimy na przestrzeni ostatnich lat, no bo to nie było tak zawsze, ale na przestrzeni ostatnich mniej więcej 20 lat, jeśli prześledzimy, czy wygrywają filmy z pierwszej, czy z drugiej połowy roku, no to w większości przypadków od połowy roku zaczynają wchodzić do kin filmy, które są rozpatrywane w tej walce o Oscary. Tutaj jest taki po prostu moment w Polsce, kiedy te wszystkie filmy naraz schodzą do nas, tak, że one są bardzo często sprowadzane do Polski z opóźnieniem, więc każdy, kto kocha kino, mniej więcej jak wejdzie do kina w listopadzie, to nie wychodzi do marca, tak, bo wtedy wszystkie najciekawsze filmy się pojawiają. No i rzeczywiście im bliżej film ma dystrybucję do momentu nominacji, tym łatwiej po prostu przekonać akademików, bo oni ten film pamiętają. Bardzo często też kampania promocyjna filmu nachodzi na tą kampanię oscarową i po prostu łatwiej jest przekonać członków Akademii, żeby na ten film głosowali. Przy czym tu od razu chcę powiedzieć, że to jest taka prawidłowość, ale prawidłowość nie stuprocentowa, bo na przykład w tym roku te rekordowe 16 nominacji zebrali Grzesznicy, którzy mieli troszkę wcześniej premierę, więc jeśli ma się taki bardzo wyjątkowy film, to można go wypuścić wcześniej. Natomiast rzeczywiście druga połowa roku to jest ten moment, kiedy nagle pojawia się mnóstwo ciekawych amerykańskich filmów i próbujemy je wszystkie naraz zobaczyć.
Pani w swojej książce się pokusiła o taki przepis na Oscara, czyli statystyczne ujęcia, co by w tym filmie miało być, żeby był oscarowy. Oczywiście gwarancji nigdy nie ma, ale tak, lepiej, żeby to była adaptacja. Tytuł z jednego słowa się powinien składać, no i koniecznie zatrudniamy Meryl Streep, najlepiej w duecie z Leonardo DiCaprio.
Tak, rzeczywiście przez lata Meryl Streep była taką króliczą łapką, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o Oscary. Natomiast to jest prawda, że kiedy przyjrzymy się filmom nominowanym do Oscara, to jest to niesamowite, jak wiele z nich jest właśnie adaptacjami istniejących już wcześniej, albo książek, albo są to filmy biograficzne. To się troszeczkę zaczęło zmieniać w ostatnich latach, ale przez lata to była absolutnie klasyczna rzecz i też tak jest trochę w tym roku, że nawet jeśli nie mamy bezpośredniej adaptacji, jak w przypadku Jedna bitwa po drugiej, no to jest to film inspirowany prozą Pynchona. W związku z tym mamy tutaj te elementy właśnie stałe. No Hamlet też się składa tylko z jednego słowa, w związku z tym też ma duże szanse. Natomiast najbardziej zabawną, powtarzającą się prawidłowością, i to jest rzecz, która mnie niesłychanie bawi, otóż, żeby dostać nominację za najlepsze efekty specjalne, to bardzo jest dobrze, kiedy w filmie jest wielka małpa. I to jest niesamowite. Wygenerowane, czy to przy pomocy jakichś zdjęć trikowych, czy to przy pomocy efektów specjalnych, małpy na ekranie bardzo często są nominowane za najlepsze efekty specjalne, w związku z tym wszystkie planety małp, ale też na przykład w zeszłym roku mieliśmy film Better Man, taką bardzo ciekawą niby biografię Robiego Williamsa i co? I tam też była małpa i była nominacja za najlepsze efekty specjalne.
No i nie zaszkodzi scena z koniem.
Tak, to też był taki element, który przez lata był niezwykle schematyczny. Otóż jeśli miało się konia w filmie, to można było już powoli liczyć na nominację, ale to przede wszystkim pokazywało, że Akademia miała olbrzymią słabość i nadal ma olbrzymią słabość do kina, które jest osadzone historycznie. Że bardzo często są to rzeczy, które nie są bardzo, bardzo współczesne, że właśnie jest ten rys historyczny. No i też jak spojrzymy na tegoroczne nominacje, to zwrócimy uwagę, że takich filmów, które ten rys historyczny mają, jest sporo. Natomiast jest gatunek, którym najrzadziej dostaje nominację za najlepszy film i to jest horror. To się zdarza najrzadziej. No i w tym roku Grzesznicy, którzy zostali nazwani przez dystrybutorów horrorem, chociaż to nie jest bardzo straszny film, trochę łamią tą zasadę. Ale rzeczywiście, jeśli ktoś z Państwa chciałby dostać Oscara, to nie kręcimy horrorów.
Chociaż jest nagroda kobieca w filmie Zaginięcia, to czy jest nominacja.
Tak, to jest
horror.
Takie przełamanie, tak, ale ta nominacja jest w ogóle bardzo ciekawa, dlatego że ona się pojawiła troszeczkę w kontekście tego, że w ostatnich kilku latach były świetne aktorskie role w horrorach, świetne. I pojawiło się takie pytanie, dlaczego ci aktorzy i aktorki, grający bardzo dobre role właśnie w tych strasznych filmach, są omijani przez Akademię i wydaje mi się, że ta nominacja, która ma małe szanse przełożenia się na statuetkę, chociaż zawsze jakieś ma, jest dowodem na to, że Akademia powoli przekonuje się do tej argumentacji, że rzeczywiście należy, nawet jeśli te straszne filmy nie pociągają akademików, no to można w nich naprawdę zagrać fantastyczne role.
Przekonali się także akademicy do starszych kobiet. Starszych to nie rozumiem osoby w wieku senioralnym, tylko starszych, czyli panie po trzydziestce. Pani wyliczyła w swojej książce, że większą szansę ma młoda kobieta na Oscara, a w tym roku te nominacje są takie trochę inne.
Tak, to rzeczywiście tak wyglądało przez lata i do dzisiaj jest tego jeszcze ślad. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ mamy tu do czynienia z ageizmem, ale w dwie strony. Znaczy z jednej strony dużo łatwiej jest młodej aktorce dostać Oscara, rzeczywiście. Teraz Akademia troszeczkę zmieniła się, wśród członków Akademii przyjęto wiele nowych osób, i trochę skład Akademii się zmienił i zaczęto nominować więcej aktorek starszych, to znaczy takich, które już ten 30 rok życia przekroczyły, tak? Bo to jest starsza aktorka
starsza aktorka.
Rozumieniu hollywoodzkim. Natomiast jest drugie ciekawe zjawisko, że mężczyźni muszą bardzo długo czekać na swojego Oscara. Że jest trochę tak, że Akademia nie ufa młodym aktorom. I bardzo często sytuacja wygląda tak i mamy z tym do czynienia w tym roku, że jest na przykład taki Timothée Chalamet, który od kilku lat jest już w swoim aktorskim piku, że się tak wyrażę. Jest ulubieńcem widowni, ale także gra bardzo dobre, krytyczne role. Ale dopiero w tym roku skończył 30 lat, tak? I dopiero teraz Akademia zaczyna go rozważać, był nominowany wcześniej, ale jako realnego kandydata do Oscara. I to jest dosyć ciekawe, dlatego że jeśli przyjrzymy się wielu karierom aktorskim, to zwrócimy uwagę, że jeśli jacyś młodzi mężczyźni mają świetne role, no właśnie, mają 20 parę lat, to bardzo często Akademia ich przeciąga, że się tak wyraża, każe im czekać. No takim wybitnym przykładem...
Jeszcze się wykaż.
Zmężniej. I takim wybitnym przykładem tego był Leonardo DiCaprio, który no, musiał strasznie długo czekać na tego swojego Oscara. I ja przyznam szczerze, że ponieważ widzę pewne podobieństwa między karierą Timothée Chalamet a Leonardo DiCaprio, to bardzo życzę, żeby Chalamet dostał w tym roku swojego Oscara za rolę w Wielkim Martim. Wszystko na to wygląda, że go dostanie, żeby już się nie musiał tego Oscara starać, tak? Bo jest coś nieuczciwego w tym, że jeśli mężczyzna jest młody i piękny, to musi bardzo długo na swojego Oscara czekać.
A to wszystko po to, żeby potrzymać w ręku dosyć ciężką statuetkę. Jak wygląda Oscar?
Oscar to jest statuetka, która została zaprojektowana w takim stylu Art Deco. Jest wiele anegdot dotyczących tego, dlaczego ta statuetka nazywa się Oscar. One wszystkie dotyczą podobieństwa tej statuetki, potencjalnego podobieństwa tej statuetki do różnych osób. Przez wiele lat to nie była w ogóle oficjalna nazwa tych nagród. Dopiero od niedawna nagrody Akademii, bo tak one się nazywają, przyjęły, trochę przytuliły tą nazwę Oscar. Jest to statuetka pozłacana i podobno to złotko strasznie schodzi. To znaczy, tutaj od razu jakby ktoś z Państwa kiedyś dostał Oscara, to Akademia darmowo serwisuje te Oscary i one rzeczywiście tego serwisowania wymagają. Jeśli by chcieli Państwo zobaczyć Oscary, to mamy ich kilka w Polsce. One są zwykle w muzeach, one są wystawione. Jest to bardzo piękna statuetka, bardzo ciężka, ale niektórzy, którzy ją posiadają, mówią, że nie czują się zbyt komfortowo z tym, że ona stoi na wierzchu. Olivia Colman niedawno się przyznała, że trzyma swoją statuetkę na półce z książkami, ale ją przesłania książkami, bo uważa, że to jest jakby za duże samochwalenie się trzymanie Oscara na wierzchu.
Zawsze można też podjąć taką decyzję, jak podjęła Kate Winslet.
Tak. Kate Winslet, jest to absolutnie urocza anegdota. Kate Winslet postawiła swojego Oscara w toalecie. Dlaczego? Ponieważ doszła do wniosku, że każdy chce przed lustrem stanąć z Oscarem i wyobrazić sobie, że go otrzymuje. W związku z tym, żeby nie krępować swoich gości, po prostu już go tam postawiła. Więc każdy, kto skorzysta z toalety, może przy okazji poczuć się jak zdobywca Oscara. No, rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, dlatego że są aktorzy, którzy trzymają swoje Oscary w specjalnych miejscach, żeby chociażby podobno bardzo dobrze jest w piwniczce z winami trzymać Oscara, bo to bardzo dobrze właśnie robi na warunki tej pozłotki Oscara. Natomiast bardzo wielu aktorów przyznaje się do tego, że chowa swoje Oscary, bo czuje się przytłoczonych tym, jak wielka jest to nagroda, jak ważna i też jak ludzie reagują, kiedy ją widzą, tak? Bo rzeczywiście, no właśnie, o czym mówiłyśmy na początku, te Oscary rozbudzają wyobraźnię.
Jeszcze kiedy trzyma się te 4 kilogramy w ręku, to jeszcze trzeba coś mądrego powiedzieć. I tutaj, no też są przynajmniej 3 drogi. Można standardowo i nie przejść do historii, można pouczać i narazić się na śmieszność, no i można też zrobić coś zupełnie szalonego.
Tak, no tutaj rzeczywiście te podziękowania oscarowe są bardzo ciekawą kategorią. One w ostatnich latach się troszeczkę zmieniły. Kiedyś było bardzo dużo takiego, no właśnie, pouczania, takiego mówienia o ważności samych siebie, natomiast w ostatnich latach wydaje mi się, że bardzo zyskały na popularności takie podziękowania, które oddają te emocje wszystkie, ale takie emocje nie podniosłe, tylko takiego trochę zaskoczenia. Ponownie przywołam Olivię Colman, która była absolutnie przeurocza i przezabawna. Z drugiej strony, jeśli przeklniecie w czasie odbierania Oscarów, to jest to moment przechodzenia do historii, ponieważ Oscary przynajmniej chwilowo są jeszcze nadawane w ogólnodostępnej telewizji ABC, która stara się nie nadawać przekleństw w godzinach, w których Oscary są nadawane, co oznacza, że jest olbrzymi problem, kiedy ktoś przeklnie
Oscara. Jest kara finansowa?
Nie, kary finansowej nie ma dla osób, które odbierają Oscary, natomiast może się narazić sama telewizja na konsekwencje. No, co chciałabym jednak poradzić, to nie powtarzamy tego, co zrobił Adrian Brody, kiedy odbierał swojego Oscara. Zresztą wtedy, jako najmłodszy nagrodzony aktor w roli pierwszoplanowej, wtedy ucałował Halle Berry. I po latach od tego wydarzenia jest to coraz bardziej krytycznie oceniane, zmieniła się nasza wrażliwość. Dzisiaj całowanie kogoś, no, stosunkowo przypadkowego, bez pozwolenia, postrzegamy zupełnie inaczej, więc jeśli Państwo będą kiedyś otrzymywali Oscara, to polecam dowcipne przemówienia, polecam przemówienia, które kładą nacisk na to, że być może Państwo nie zasłużyli. Nie polecam całowania ludzi na scenie i nie polecam być może za bardzo pouczania ludzi. Są takie momenty, kiedy można powiedzieć coś o sytuacji społecznej czy politycznej, ale musi dojść bardzo głęboko z serca, tak żebyśmy mieli poczucie, że to nie chodzi tylko o to, żeby zyskać jakieś punkty w, nie wiem, w jakimś schemacie bycia dobrym celebrytą.
No i warto pamiętać o małżonku albo małżonce, bo inaczej rychły rozwód.
Istnieje rzeczywiście schemat mówiący o tym, że Oscary rujnują małżeństwa, proszę Państwa. W związku z tym być może należy razem ze swoim współmałżonkiem czy współmałżonką ten Oscary wygrywać. To się zdarzało w historii. Natomiast tak, należy podziękować, chyba że mają Państwo nadzieję, że tego samego wieczoru wygrają Państwo kolejną nagrodę, to wtedy można wrócić na scenę i powiedzieć, zapomniałem podziękować żonie. Takie rzeczy też się zdarzały. Natomiast jeśli to jest jedyna nominacja, to zdecydowanie należy podziękować przede wszystkim rodzinie, natomiast także swojemu agentowi, to jest też bardzo ważne. Wiadomo jest, że dla aktora czy aktorki najważniejszy jest agent. Natomiast jeśli nie są państwo osobami, które mają własnego agenta, no to także należy podziękować producentowi, można podziękować Bogu. To się też bardzo często zdarza na Oscarach. Przy czym tu należy uważać, jak się dziękuję producentowi, bo za parę lat może się okazać, że ów producent jest oskarżony o rzeczy podłe i paskudne. W związku z tym należy swoje podziękowania być może ograniczyć do najbliższych i do jakiegoś takiego ogólnego poczucia, że są państwo wdzięczni, chociaż tutaj wydaje mi się, że można też iść drogą Jessie Buckley, która z kolei odbierając Złoty Glob bardzo podziękowała za przepyszną zupę robioną na planie przez jednego z polskich członków ekipy. To więc prawda. To też można iść w stronę zupy. Polacy będą wdzięczni.
Generalnie trzeba uważać, bo niektóre po prostu podziękowania bardzo źle się starzeją.
Tak, no tutaj chyba najgorzej zestarzały się wszystkie podziękowania, które przez kilkanaście lat płynęły ze sceny oscarowej pod adresem Harvey'a Weinsteina, który był takim oscarowym mistrzem. On wiedział, jak przeprowadzić tą kampanię oscarową, żeby zdobyć Oscara dla swoich filmów. Zaczęło się od słynnego zwycięstwa Zakochanego Szekspira nad Szeregowcem Ryanem i potem przez kilkanaście lat tak naprawdę Harvey Weinstein był w stanie zaplanować taką kampanię oscarową, żeby te Oscary dostawać. Podziękowania płynęły szeroko ze sceny, dziękowano mu więcej razy niż Bogu przez pewien czas. No, a teraz chyba wszyscy, którzy wtedy tak ochoczo dziękowali, nie czują się z tym najlepiej, więc stąd zalecam ostrożność.
Artyzm artyzmem, dobre tematy i Meryl Streep w obsadzie to jedno, ale promocja filmu to jest równie ważna rzecz w drodze po statuetkę.
Ja powiedziałabym, że najważniejsza i to jest właśnie ten przykry wymiar Oscarów, o którym wiemy coraz więcej, ponieważ no mniej więcej od, tak sobie teraz staram oszacować, no ale mniej więcej od ćwierć wieku, tak, od 25 lat zdajemy sobie sprawę, że coś, co nazywa się kampanią Oscarową, czyli wybór filmu, wybór tych kategorii, w którym ten film ma szansę dostać Oscara i tworzenie wokół filmu odpowiedniej narracji, kontaktowanie się z członkami Akademii, organizowanie specjalnych pokazów, przekazywanie członkom Akademii bardzo pięknych prezentów, czy zapraszanie ich na jakieś wydarzenia, przekładało się na decyzję Akademii. Wiemy, że co roku producenci, czyli studia filmowe, czy platformy streamingowe wydają nawet do kilkudziesięciu milionów dolarów na kampanie promocyjne swoich tytułów, które rywalizują o Oscara. No i im więcej o tym wiemy, tym bardziej zaczynamy patrzeć na Oscary nie tylko jako na rywalizację artystyczną, czy na rywalizację, kto opowie najlepszą historię, ale też na rywalizację no, nastawioną po prostu na to, żeby zrobić jak najlepszy marketing wokół filmu, żeby stworzyć jak najciekawszą narrację. I jeśli się państwo przyjrzą, no Jessie Buckley, która zagra pięknie w Hamlecie, to jest bardzo dobra rola i najprawdopodobniej zasługująca na statuetkę, no to zorientują się państwo, że na początku tego sezonu nagród ona została trochę namaszczona na tą aktorkę, która ma wygrać Oscara, tak? I cała historia tego, jak ona się przygotowywała do roli, jak wyglądała jej kariera, także to, jak po prostu jest prowadzona przez cały ten marketing, no pokazuje, że jest to w dużym stopniu zaplanowane, tak? Że cały nacisk jest na nią, o Paulu Mescalu, który też w tym filmie gra, się za dużo nie mówi, ponieważ on na tego Oscara nie ma szansy. No i ja przewiduję, że to się skończy Oscarem dla Jessie Buckley. To nie ujmuje nic jej roli, która wiele osób bardzo wzruszyła i dla wielu osób była jedną z najlepszych kobiecych ról tego sezonu, ale nie zmienia to faktu, że ten element marketingu jest bardzo ważny, jest kluczowy. Są specjalne firmy w Hollywood, które się specjalizują tylko i wyłącznie w tym, żeby taki film wypromować i tak naprawdę jak spojrzymy na te budżety, na promocję, no to się okazuje, że to w dużym stopniu jest właśnie ta rywalizacja budżetów na promocję filmów w okresie przedoskarowym. I to jest taki smutny element, bo dla wielu osób to oznacza, że te Oscary już nie są taką rywalizacją artystyczną, tylko po prostu chodzi o to, kto lepiej umie w marketing. Ja uważam, że to nie jest stuprocentowa prawda, że to tak trochę pół na pół, ale ten element marketingowy jest zdecydowanie bardzo ważny.
Też umówmy się, filmów jeszcze przed nominacjami jest naprawdę cała masa do obejrzenia. Nikt też nie wypytuje akademików, ile naprawdę obejrzeli, a ile no po prostu zdecydowali.
Hollywood Reporter co roku ma taki artykuł, w którym przepytuje anonimowo członków Akademii, na co głosowali i dlaczego. I to jest z jednej strony bardzo dziwny, a z drugiej strony bardzo przezabawny rodzaj wypytywania osób, które mają to prawo głosu, ponieważ bardzo wielu z nich przyznaje się, że na przykład w kategorii najlepszy film animowany, no, zagłosowali na to, co najbardziej podoba się ich dzieciom, albo to, co widzieli z dziećmi, tak? Niektórzy mają tak, że zakładają, że inni zagłosują na ten film, to oni zagłosują na tamten. Wielu z nich się przyznaje, że części filmów nie widziało i właściwie tutaj, żeby warto powiedzieć, że nominują osobne branże Akademii, czyli innymi słowy, autorzy zdjęć nominują autorów zdjęć, aktorzy aktorów. W związku z tym tutaj mamy, te nominacje są najbardziej profesjonalne, tak? Ale po tym już głosują wszyscy. No i powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy ludzie w kinematografii, nie wszyscy ludzie w Akademii znają się na każdej działce, tak? Nie są zawsze w stanie powiedzieć, kto był realnie najlepszy. To nie jest tak, że każdy aktor, czy nie wiem, każdy operator jest mistrzem znajomości aktorstwa, więc czasem to też jest trochę tak, że to jest bardzo duża grupa, to jest kilka tysięcy osób. No i no nie ukrywajmy, część z nich głosuje po znajomości, po sympatii, bo im się coś wydaje, bo kogoś wypada. Lubią, bo wypada, bo kogoś nie lubią, bo ktoś zna kogoś. Więc oni nie różnią się aż tak bardzo od nas, kiedy my typujemy nasze oscarowe typy. Natomiast jeśli chodzi o takie nominacje, które wymagają obejrzenia przynajmniej części nominowanych filmów, to są nominacje dla najlepszego filmu międzynarodowego, dawniej nie anglojęzycznego, bo tą kategorię nominuje się trochę inaczej, ponieważ tych zgłoszonych filmów jest naprawdę bardzo wiele, to jest około 90 do 100 tytułów, to po prostu część członków Akademii może się zgłosić do specjalnego wydziału Akademii, który właśnie będzie nominował w tej kategorii i oni już chodzą na specjalnie przygotowane dla nich pokazy tych filmów nieanglojęzycznych. One są w Nowym Jorku i w Los Angeles. No i oni muszą się wykazać, że widzieli przynajmniej część zgłoszonych do Oscara filmów, żeby nominować. Więc paradoksalnie ta nieamerykańska kategoria jest najbardziej wymagająca dla akademików.
Jest też kwestia pewnych dwóch tematów, które akademicy kochają. Nie wiem, czy to jest do końca czytelne dla polskiego widza i chyba polski widz nie ma aż takiego nastawienia. To po pierwsze jest kwestie rasowe, jakże bliskie Ameryce i jakże dalekie nam. A druga rzecz to są filmy o innych twórcach filmów, o aktorach, o filmowcach, o autorach muzyki. To świetnie dokładnie widać w tegorocznych nominacjach. Albo kwestie rasowe, albo kwestie dotyczące innych twórców. To są tematy koniki akademików.
Jest takie powiedzenie, że twórcy filmów nie kochają niczego bardziej niż filmów o twórcach filmów. Rzeczywiście produkcje o twórcach cieszą się olbrzymim zainteresowaniem Akademii. Ja się nie dziwię, tak? Ponieważ podejrzewam, że większość osób z Akademii czuje relacje z każdym twórcą, niezależnie czy to jest twórca filmowy, czy muzyczny, czy jakiejkolwiek innej sztuki. No tutaj Shakespeare się świetnie sprzedaje, tak, w każdym wydaniu.
No, ale i wartość sentymentalna, ale
tak, oczywiście.
Błękitny Księżyc, no to wszystko jest o twórcach.
To są wszystko filmy o twórcach, tak. Natomiast tutaj mówię, że to jest bardzo ciekawe, że jakby, no właśnie, film o uzdrawiającej mocy sztuki, no Akademia chce wierzyć, że członkowie Akademii chcą wierzyć, że są częścią właśnie takiej społeczności. Natomiast jeśli chodzi o kwestie rasowe, to tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Musimy pamiętać, że Oscary są nagrodą amerykańską. Co oznacza, że zawsze będą odbijały problemy i tematy ważne dla społeczeństwa amerykańskiego. No i nie da się ukryć, że kwestia tego systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych, który dotyka wszystkich, dlatego że w systemowym rasizmie wszyscy są nim objęci, tak? To nie chodzi tylko o osoby niebiałe, ale także osoby białe żyją w rasistowskim społeczeństwie. To wszystko sprawia, że ten temat jest dla nich bardzo ważny, jest dla nich także kluczowy. Także dlatego, że Hollywood bardzo nie lubi opowiadać o klasach społecznych. Pojęcie klas społecznych słabo się tam przyjęło w takich narracjach, które są z kolei bardzo obecne w Polsce i bardzo obecne w Europie, tak? My patrzymy na społeczeństwa przez pryzmat klasowy, bardzo często sobie opowiadamy o awansach klasowych albo o życiu warstw niższych. Tam to zostaje zastąpione przez ten temat rasowy i ponieważ on jest ciągle żywy, no bo jak patrzymy na amerykańską rzeczywistość obecnie, to on nadal jest żywy, tak? To nie jest coś, co zniknęło. No to ilekroć tak naprawdę próbuje się zajrzeć do amerykańskiej duszy i zastanowić się, dlaczego to społeczeństwo wygląda tak, a nie inaczej, to pojawia się ten temat. Różnica jest taka, że na przestrzeni lat zmieniały się osoby, które o tym opowiadały, tak? Bo zaczęliśmy od takich dobrych intencji białych twórców, a dzisiaj mamy już zupełnie inne filmy opowiadane z tej perspektywy, no właśnie, czy to latynosów, czy to osób czarnych, które pokazują nam, że ten amerykański sen, który no jest jakąś takim kamieniem węgielnym w ogóle myślenia o społeczeństwie amerykańskim, amerykańskim dla wielu osób w tym społeczeństwie wygląda zupełnie inaczej. No i tak jak oglądamy Grzeszników, prawda, które są horrorem, są tam wampiry, to z drugiej strony jest to także narracja o tym, kto jest naprawdę straszny w społeczeństwie, który ma ten jasny podział rasowy, i jest to także opowieść o zawłaszczeniu kulturowym, jest to opowieść o reprodukcji przemocy i między innymi dlatego ten film działa, tak, bo pokazuje, że te tematy można wpisać nawet w kino bardzo, bardzo gatunkowe i tak to będzie działać, a z drugiej strony mamy jedną bitwę po drugiej, czyli film, który z jednej strony dzieje się trochę poza naszą rzeczywistością, a z drugiej strony jest bardzo blisko rzeczywistości, w której jesteśmy, ją przerysowuje, jest w dużym stopniu karykaturalny, no ale przecież te sentymenty, które tam zobaczymy, są jak najbardziej żywe w społeczeństwie amerykańskim.
Będzie pani za coś trzymać, za jakiś film, za jakichś twórców w tym roku kciuki szczególnie?
No ja trzymam kciuki za Grzeszników, bo bardzo ten film lubię i bardzo bym chciała, żeby Ryan Coogler dostał jakąś nagrodę. I trzymam kciuki za Timothée Chalamet, żeby dostał nagrodę aktorską. To nie jest moja ulubiona męska rola w tym roku, ale po prostu chciałabym, żeby Timothée już nie musiał. Żeby on już dostał tego Oscara i już nie musiał o niego walczyć, żeby mógł spojrzeć na swoją karierę, mając już tego Oscara i wiedząc, że może przyjąć dowolną rolę, która mu się spodoba. I bardzo bym chciała, żeby został uwolniony od tego gonienia złotej statuetki, bo jestem bardzo ciekawa, co wtedy wybierze.
Nie musiał czekać na swoją rolę w Zjawie.
Tak, żeby nie musiał żadnego konia, prawda, mordować, ani z niedźwiedziem się bić.